Witam serdecznie. Okej, okay, spróbujemy może z tej strony. Witam serdecznie. O, jest lepiej. Jest lepiej. No to witam serdecznie. Dziękuję pastorowi Januszowi za zaproszenie, za zaufanie. To zaproszenie tak naprawdę, z tego co zrozumiałem, jest też wynikiem przeczytanej przez pastora Janusza książki, którą napisałem jakiś czas temu, książki zatytułowanej Pocałunek Nieba. Ta książka jest świadectwem tego, co wydarzyło się w Centrum Chrześcijańskim Winnica w Rybniku rok temu, kiedy to niebo nawiedziło rzeczywiście ziemię i w kościele doświadczyliśmy pewnego rodzaju takiego duchowego nawiedzenia. I w tej książce opisuję te rzeczy. Mamy ze sobą te książki, gdybyście chcieli zakupić, to będą dostępne po spotkaniu. Drugi nakład jest już tej książki drukowany, pierwszy cały poszedł. Mamy taki feedback od wielu osób z całej Polski, z kościołów, że niesamowicie są zainspirowani, rozpaleni tym, co Pan Bóg czyni. I myślę, że ciekawostką, wiecie, jest nie to, że ja ją pisałem, tylko to, że ta książka mówi o czymś, co wydarzyło się nie w Stanach Zjednoczonych, nie w Ameryce Południowej, nie w Chinach, ale w Polsce. Że Duch Święty w Polsce nawiedza wspólnoty kościelne i jeśli zrobił to raz, to znaczy, że może to zrobić po raz kolejny. Również w tym miejscu. Więc zachęcam do lektury, na pewno rozpali. Książka kosztuje 25 zł. To tyle gwoli reklamy. A propos mojej osoby, od 15 lat w tym roku, na jesień będzie 15 lat, jak zakładaliśmy Centrum Chrześcijańskie Winnica w Rybniku i widzimy, jak Pan Bóg błogosławi, jak Jego przychylność jest nad Kościołem, więc ciągle się rozwijamy, ciągle staramy się wywierać coraz to większy wpływ, aby Królestwo Boże mogło się szerzyć. Powiem wam, że nie jestem w tym miejscu po raz pierwszy, aczkolwiek po raz pierwszy stoję tutaj za mikrofonem. W drodze do was rozmawialiśmy tak z żoną i okazało się, że chyba 18 lat temu byliśmy tutaj. Siedzieliśmy gdzieś tam na balkonie 18 lat temu, czyli miałem wtedy jakieś 6 lat, no może ciut więcej. Ale pamiętam, że nasza pierwsza córka była taka malutka wtedy. Mamy trójkę dzieci, najstarsza ma 20, później mamy córkę 18 i syna takiego 8-latka. Tak więc tyle od nas, żebyście wiedzieli też, kto ja jestem. Kto ja jestem. Chociaż żona niedaleko tutaj ma rodzinę, ja już też, bo w Dzięgielowie mieszkają teściowie. Więc ta ziemia nie jest mi jakoś tam obca. A dzisiaj chciałem podzielić się z wami pewnym słowem, które zawsze kaznodzieje mówimy tak, wierzę, że Duch Święty położył nam na sercu dla Kościoła, ale rzeczywiście, wiecie, ja wierzę w taki proroczy wymiar Słowa Bożego. Ja wierzę, że Słowo Boże nie tylko jest pewnymi historiami, jakimś zbiorem różnego rodzaju opowieści, które miały miejsce w Starym Testamencie czy w Nowym Testamencie i my dzisiaj odczytujemy te rzeczy. Ja sobie tutaj może tak, o, trochę się uwolnię. Ale Słowo Boże ma też proroczy wymiar. Gdyby nie miało tego proroczego wymiaru, to nic innego nam nie pozostaje, jak tylko poczytanie sobie pewnych historii, tego, co Bóg czynił w przeszłości. Ale On jest napisane, spisał to wszystko dla nas dzisiaj, abyśmy mogli czerpać mądrość z tego wszystkiego, co Bóg czynił w przeszłości, ale również abyśmy mieli w sobie wiarę w to, że jeśli Bóg coś uczynił, to znaczy, że może coś uczynić to po raz kolejny. To jest siła też świadectwa. Świadectwo mówi o tym, że jeśli Bóg coś raz zrobił, to może to zrobić raz jeszcze. I chciałbym, abyśmy przeczytali na początek krótki fragment z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału i z 1 wersetu. I czytamy tam takie słowa. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I słowa, na które chciałbym się skupić dzisiaj, to słowa biegnijmy wytrwale w wyścigu. Zauważcie, że autor listu do Hebrajczyków przyrównuje nasze życie do biegu. Ale nie przyrównuje naszego życia do zwykłego biegu, ponieważ jeśli spojrzymy na całość Słowa Bożego, to zobaczymy, że Biblia właściwie pokazuje, że nasz bieg to nie jest sprint, ale to jest sztafeta. To jest szczególny rodzaj biegu, sztafeta. I sprawdziłem sobie w Wikipedii i definicja sztafety brzmi w następujący sposób. Jest to rodzaj zespołowej konkurencji sportowej, odbywająca się na trasie podzielonej na odcinki. To jest ważne. Podzielona jest na odcinki. Następny zawodnik może wystartować dopiero po ukończeniu odcinka przez poprzedniego, gdy otrzyma od poprzednika, wziąłem sobie rekwizyt, pałeczkę w wyznaczonej strefie zmian. I to wyznaczona strefa zmian jest niezwykle też istotna tutaj. Ponieważ on nie może przekazać tej pałeczki w dowolnym momencie, to się musi odbyć w wyznaczonej strefie zmian. A więc taka jest definicja sztafety. I kiedy mówimy o sztafecie w lekkoatletyce, to mówimy tak naprawdę o czterech biegaczach. Tych czterech biegnie w jednym wyścigu, ale każdy z nich musi pokonać swój odcinek i przekazać tą pałeczkę kolejnemu biegaczowi, który biegnie dalej i przekaże ją kolejnemu biegaczowi, a ten kolejnemu. Więc taka jest idea. I przekazanie pałeczki, jak powiedziałem, musi się odbyć po przebiegnięciu określonego dystansu, pewnego odcinka i kiedy pierwszy biegacz przebiegnie określony odcinek, to w tym obszarze zmian, w tym, jak to fachowo nazywają, wyznaczona strefa zmian, musi przekazać tą pałeczkę. Jeśli tego nie zrobi, jeśli nie przekaże pałeczki albo przekaże ją nie w tym miejscu, nie w tej określonej strefie zmian, to cały zespół jest zdyskwalifikowany. A więc wiecie, ciekawe jest, że w sztafecie nie tyle wygrywa najszybciej biegająca drużyna, ale często wygrywa drużyna, która umiejętnie jest w stanie przekazać pałeczkę w tej określonej strefie zmian kolejnemu biegaczowi. A więc w sztafecie nie tylko prędkość się liczy, ale umiejętność przekazania pałeczki. To jest niezwykle istotne. Powiem to raz jeszcze, gdyż wiecie, jest to istotne, myślę, w kontekście o tym, tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Wyścig jest wygraną lub przegraną. Wygraną lub przegraną. Wierzę, że wszyscy chcemy wygrać. Do tego zostaliśmy powołani. Bóg powołał nas do zwycięstwa. Bóg jest wielkim zwycięzcą i On chce, żeby Kościół odniósł zwycięstwo. Chce, żeby Kościół w każdym pokoleniu odniósł zwycięstwo. I to zwycięstwo jest zależne od tego, w jaki sposób przekażemy tą pałeczkę kolejnemu biegaczowi. Innymi słowy, kolejnemu pokoleniu. ponieważ Bóg, o którym mówimy, mówi o sobie, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, to znaczy, że Bóg jest Bogiem pokoleń. Bóg jest zainteresowany pokoleniami. I jak patrzę tutaj na tą kongregację, to widzę, że jest tutaj kilka pokoleń. Jest starsze pokolenie, które być może zakładało ten Kościół. Jest pokolenie, które dorastało tutaj. Kiedy rozmawialiśmy z pastorem Januszem przed spotkaniem, mówił, że właściwie z żoną wychowywali się tutaj. Byli na szkółkach, dorastali. A więc w pewnym momencie oni przejęli tą pałeczkę od tych, którzy przed nimi biegli, ale przychodzi moment, kiedy oni również będą musieli przekazać tą pałeczkę kolejnemu pokoleniu, ponieważ takie jest życie. Każdy z nas ma odcinek do przebiegnięcia. I Kościół, zwycięski Kościół, to Kościół, który rozpoznaje ten fakt, że biegniemy w sztafecie, że jesteśmy w biegu i że mamy zadanie do wykonania w naszym pokoleniu. I to, czy nasza służba w zwycięski sposób się zakończy, czy służba tego Kościoła będzie efektywna, jest zależne od tego, w jaki sposób przekazujemy tą pałeczkę dalej. Chciałbym zilustrować to, o czym mówię tutaj. I poproszę teraz wspaniałe dziewczyny z multimediów, aby puściły kawałek filmiku, który znalazłem i myślę, że fantastycznie przedstawia to, o czym przed chwilą mówiłem. Spójrzmy.
Move on to the next heat here and...
Let's look and see what happens to Jamaica because they don't get through the second exchange. They had a very good exchange on the first one, and Jamaica normally does. This is the first exchange right here, and they're in good shape. It's a very good and clean exchange right there. Boom. Now they're on the second leg. They're still in very good position, but something happens between this exchange. Third leg never gets the baton. That's a complete run-up. What that is lack of focus by the third leg. He's not even ready. He's not even in the position to receive the baton. He never took off.
You know, that's
and that is something I have never, ever seen in all of my days of running.
That's Chris Williams.
You know, what is he thinking? What happens is when you, what you do is you go out there in a relay. You set.
Widzieliście? Rewelacyjnie wystartowali brazylijscy biegacze. Chyba byli najszybsi w tym wyścigu. Prawdopodobnie byli pretendowani do tego, że wygrają tą sztafetę. Ale co się stało? W tej określonej strefie zmian nie przekazali właściwie pałeczki i przegrali wyścig. Niesamowita lekcja dla nas, dla ludzi wierzących. Dla Kościoła, dla przywódców, dla liderów w Kościele. Tak jak powiedziałem, Bóg jest zainteresowany pokoleniami. Bóg nie tylko jest zainteresowany tym, w jaki sposób ty i ja biegniemy indywidualnie, ale Bóg jest zainteresowany tym, jak biegniemy w tej sztafecie. Właściwie ta sztafeta rozpoczęła się na samym początku od Adama i Ewy i tak naprawdę z pokolenia w pokolenie przez tysiące lat jest przekazywana kolejnemu pokoleniu. I my dzisiaj jesteśmy w XXI wieku. Ludzie, którzy również trzymają pałeczkę. I musimy przekazać tą pałeczkę tym, którzy biegną za nami. Pałeczkę wiary. I jest taki moment, nie wiem, czy zauważyliście, jest taki moment, kiedy w tej określonej strefie jest zmian i jeden i drugi biegacz biegną jednocześnie, w tym samym momencie. To mi pokazuje, że pomimo tego, że starsze pokolenie biegnie przed tym młodszym pokoleniem, to jednak przychodzi moment, kiedy w tej określonej strefie zmian i jedno i drugie pokolenie biegnie jednocześnie, biegnie razem i wtedy następuje przekazanie pałeczki kolejnemu pokoleniu. Ale musi być ten moment, kiedy biegną razem. żeby można było właściwie to przekazać. Żebyśmy mogli tą pałeczkę wiary przekazać dalej. Dlatego, wiecie, wierzę w to, że potrzebujemy połączyć, kiedy mówię o tym wspólnym biegu jednego i drugiego pokolenia. Musimy umiejętnie łączyć wigor, entuzjazm, kreatywność, twórczość i pasję młodego pokolenia z doświadczeniem, z mądrością i z namaszczeniem i z wizją starszego pokolenia. Ponieważ to nie jest, wiecie, jakaś fałszywa dichotomia, gdzie mówimy, mamy albo to, potrzebujemy tylko starszego pokolenia, jego doświadczenia, mądrości i wizji, ale albo mówimy, potrzebujemy tylko młodego pokolenia, tylko ich entuzjazmu, pasji, gorliwości. To nie jest albo, my potrzebujemy i jednego, i drugiego. Potrzebujemy, aby jedno i drugie pokolenie biegło w tym określonym, tej strefie zmian, biegło razem, aby mogło właściwie przekazać sobie te właściwe rzeczy i biec dalej. Halleluja! Bez tego przegramy. Przegramy wyścig. I nie ma znaczenia, jak dobrze biegło pokolenie przed nami, jak dobrze biegł pierwszy biegacz, jak dobrze biegł drugi biegacz, jeśli ten drugi biegacz, tak jak tutaj widzieliśmy, niewłaściwie przekaże tą pałeczkę, wszyscy przegrają. Każde pokolenie potrzebuje pokolenia, które jest przed nim i pokolenia, które jest za nim. Żadne pokolenie nie istnieje w niezależności od pozostałych. I ważne jest, żeby to starsze pokolenie miało tą świadomość, że ci, którzy idą za nimi, będą mogli budować dalej na tym wszystkim, co to młodsze, to co starsze pokolenie już zbudowało. Innymi słowy, mój sufit musi być podłogą dla moich dzieci. Sufit starszego pokolenia, czyli to, co udało im się osiągnąć, do czego doszli w życiu, musi się stać podłogą kolejnego pokolenia. Aby oni mogli dalej budować, stojąc na tym wszystkim, co starsze pokolenie już osiągnęło. Aby nie musieli od początku znowu kopać, nie musieli od początku budować tych rzeczy, ale mogli stanąć na tym wszystkim, co starsze pokolenie dokonało. Wtedy o wiele szybciej są w stanie dokonać pewnych rzeczy. Taki jest Boży zamysł. Bóg zawsze myśli pokoleniowo. On jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. On jest Bogiem pokoleń. Bóg kocha pokolenia. I On ma swój plan i zamiar względem pokoleń. Ponieważ, posłuchajcie, kochani, to dzieło, do którego zostaliśmy powołani, ta misja, którą otrzymaliśmy jako Kościół, to jest misja wielu pokoleń. Ta wizja, którą otrzymaliśmy, nie jest tylko na jedno pokolenie. Ona musi być przekazywana. Ta pałeczka musi być przekazywana z ręki do ręki. Dlatego też starsze pokolenie, wiecie, w tym kościele nie może powiedzieć do młodych, nie potrzebujemy was. Nie może powiedzieć, wy jesteście niedojrzali, jesteście głupi, wy jesteście rozwydrzeni, jesteście tacy, wy tylko na tych smartfonach, wy nie rozumiecie. Starsze pokolenie nie może tak mówić. Ale młodsze pokolenie również nie może mówić do starszego pokolenia, nie potrzebujemy was. Wy stare z Gregi, nic nie rozumiecie z tego, jak życie dzisiaj wygląda. Ponieważ potrzebujecie ich doświadczenia, ich mądrości, ich wizji, ich doświadczeń z Bogiem, które posiadają, które przez lata budowali. A więc zobaczcie, że potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Wiecie, Biblia jest pełna różnego rodzaju przykładów tego, w jaki sposób pałeczka była przekazywana kolejnym pokoleniom. I widzimy w Biblii zarówno i te pozytywne przykłady, ale też i te negatywne przykłady. I pozwólcie, że zacznę od negatywnego przykładu. W Księdze Sędziów, w 2 rozdziale, czytamy takie słowo, że lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. A potem w wersecie 10 czytamy, a gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana. Mam tutaj pokolenie Jozuego, które znało Pana, doświadczało Pana, widziało Jego działanie, widziało Jego cuda, widziało, jak Bóg działa. I czytamy, że później oni oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana. Zobaczcie, wystarczyło tylko jedne niewłaściwe przekazanie pałeczki. Jedno niewłaściwe przekazanie pałeczki i czytamy, że nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On czynił dla Izraela. I zobaczcie, jakie są konsekwencje tego. 11 werset. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, których ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, służyli Baalowi i Asztartom. Zauważcie, że my możemy być jak pokolenie Jozuego, które zna Pana. Możemy go doświadczać. Możemy iść za Panem. Możemy oglądać Jego cuda. To jednak nie daje nam gwarancji, jakoby z automatu kolejne pokolenie również będzie chciało podążać za Bogiem. Ponieważ czytamy, że kolejne pokolenie odeszło od Boga. Kolejne pokolenie nie znało Go. Dlatego też nie możemy przegapić tego momentu, kiedy pałeczkę trzeba przekazać. Nie możemy przegapić tej strefy przekazania, tego czasu, tego momentu, tego miejsca, po to, aby pokolenie, które idzie po nas, mogło również mieć żywą wiarę w Chrystusa. Przypomniał mi się fragment, kiedy apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi: wspominam twoją babkę i twoją matkę i mówi o tym, że wspomina ich wiarę. Wiarę, którą miała babka Tymoteusza, wiarę, którą miała matka Tymoteusza i mówi, a ta wiara teraz jest udziałem twojego życia. Jest tam mowa o trzech pokoleniach. Babka przekazała wiarę, żywą wiarę w Chrystusa córce, córka przekazała synowi żywą wiarę w Chrystusa. A więc potrzebujemy być czujni, nie możemy przegapić tego, tej strefy, wyznaczonej strefy zmian. To jest negatywny przykład. Kiedy to pokolenie, wspaniali ludzie, moglibyśmy powiedzieć, wspaniali ludzie, którzy kochali Pana, doświadczali Pana, oglądali Jego dzieła, Jego cuda. Moglibyśmy powiedzieć, wspaniali bracia i siostry w Chrystusie. I jakkolwiek byli cudowni i wspaniali, to jednak nie przekazali pałeczki. Z kolei pozytywny przykład, który chciałbym przytoczyć, to przykład króla Dawida, który, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale i 36 wersecie, czytamy: Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął i został przyłączony do ojców swoich. Zobaczcie, na przykładzie króla Dawida widzimy, że Bóg dla każdego z nas ma jakiś cel do zrealizowania w naszym pokoleniu. Jest powiedziane, a Dawid, kiedy wykonał zadanie, które zostało mu zlecone w jego pokoleniu, zasnął. A więc każde pokolenie ma wyznaczoną przez Boga jakieś zadanie, misję, wizję, którą otrzymujemy. Realizujemy to w swoim pokoleniu, ale teraz zauważcie jedno. Zauważcie jedno, że to, co otrzymał Dawid, to, co on zrobił w swoim pokoleniu, to zrobił, ale również Dawid miał pewnego rodzaju wizję i marzenie, które nosił w swoim sercu, które otrzymał od Boga, ale którego nigdy nie zrealizował. Dlaczego? Dlatego, że zrealizowanie wizji, którą miał, i marzenia, które nosił w swoim sercu, wymagało kolejnego pokolenia, które przyjdzie po nim. To znaczy, że Bóg coś włożył w serce Dawida, ale sam Dawid nie miał tego skończyć, tylko jego syn, który przyszedł po nim. Słowo Boże, tak jak mówię, pokazuje, że Dawid miał marzenie. Jakie to było marzenie? Wybudować świątynię. Wybudować świątynię dla Pana, gdyż w tamtym czasie nie było jeszcze świątyni. Ale jak pokazuje historia, pomimo najszczerszych chęci, dobrych intencji oraz wielkich przygotowań, to jednak to marzenie, ta wizja, którą otrzymał od Boga i nosił w swoim sercu, nie została zrealizowana za jego życia. Nie dlatego, że Dawid nawet się jakoś leniwił. W 1 Kronik 29:2 czytamy, że potem podniósł się król Dawid i stając rzekł: słuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój, z całego serca chciałem zbudować dom odpocznienia dla skrzyni przymierza pańskiego jako podnóżek stóp Boga naszego i przygotowałem budowę. Przygotowałem budowę. Jeśli znacie historię, to Bóg powiedział: okej, rozumiem to marzenie, ja sam je włożyłem w twoje serce, ale nie ty wybudujesz tą świątynię. Ale zobaczcie, co robi Dawid. Dawid przygotował wszystko, co mógł przygotować dla kolejnego pokolenia. W 1 Kronik 28:9 Dawid mówi do Salomona: a ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, jeżeli jego opuścisz, odrzuci cię na wieki. Miej się więc na baczności, gdyż Pan ciebie wybrał, abyś zbudował mu dom na święty przybytek, zabierz się dzielnie do dzieła. Zobaczcie, wszystko, co Dawid posiadał, to marzenie i wizja. Ale ta wizja i marzenie nie mogły zostać zrealizowane bez kolejnego pokolenia. I choć Dawid wiedział, że nie jemu będzie budować i oglądać wypełnienie wizji, którą nosił w sercu, to jednak zrobił wszystko, co mógł zrobić. Przygotować plany. Czytamy, że przygotował plany, aby przekazać je swojemu synowi, dla którego, tak jak powiedziałem, sufit Dawida był podłogą Salomona. Co Dawid przekazał Salomonowi? 1 Kronik 28:11 Następnie Dawid dał Salomonowi, swemu synowi, plan przedsionka i świątyni, jej zabudowań, jej skarbców, jej komnat górnych, jej dziedzińców świątyni Pana i wszystkich komnat wokoło, skarbców świątyni Bożej i skarbców ofiarowanych darów. Ile mógł zrobić, ile mógł przygotować, to wszystko zrobił. I przekazał dalej. Widzimy więc, że w końcowym efekcie marzenie i wizja, jaką Dawid nosił w swoim sercu, stała się pasją Salomona. Jak czytamy w 1 Królewskiej 5:5, postanowiłem wtedy zbudować świątynię imieniu Pana Boga mojego, jak to zapowiedział Pan Dawidowi, mojemu ojcu, mówiąc, Twój syn, którego posadzę po Tobie na Twoim tronie, ten zbuduje świątynię mojemu imieniu. Czyli wybudowanie świątyni zajęło Salomonowi 7 lat. 7 lat. Wszystko dlatego, że Bóg miał pewien zamiar, pewną wizję, którą włożył kiedyś w serce jednego człowieka. Ten człowiek zrobił to, co mógł zrobić w swoim pokoleniu. Przygotował to, co mógł przygotować dla kolejnego pokolenia i przekazał to dalej. Jego syn pochwycił pasję, gorliwość do budowania świątyni Pana. Rozumiecie, że nie rozmawiamy tutaj o starotestamentowej świątyni, ale mówimy o czym? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Możemy zaśpiewać razem? Możemy wstać? Pełni mocy, wdzięczności i chwały. Pełni mocy, wdzięczności i chwały. Pełni mocy, wdzięczności i chwały. Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Pełni mocy, wdzięczności i chwały. Pełni mocy, wdzięczności i chwały. Pełni mocy, wdzięczności i chwały. Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Kiedy mówimy o świątyni, mówimy o budowaniu świątyni, którą my dzisiaj jesteśmy. I przekazujemy te plany, te marzenia, te wizje kolejnemu pokoleniu, aby ono w swoim pokoleniu mogło dalej to realizować. Jeśli tego nie zrobimy, to pokolenie wymrze, jak pokolenie Jozuego i starszych, którzy przyszli po nim. Wiecie, że na Zachodzie zamieniają budynki kościelne w różnego rodzaju kluby? Możemy powiedzieć, tak, straszna ta młodzież, te młode pokolenie nie chce znać Boga, nie interesują się Nim. Kościoły pustoszeją. To jest nasza odpowiedzialność przekazać im żywą wiarę w Chrystusa. Wiecie, czasami jestem zadziwiony tym, kiedy starsze pokolenie mówi, co to za ludzie, co to za młodzież, jacy oni teraz są. Ja wam powiem, co to jest za młodzież. Dorastali w waszych domach. Oni nie wzięli się znikąd. To jest pokolenie, które wychowujemy. Młodzież nie wzięła się znikąd, ale dziwimy się, jakby nie wiadomo skąd się wzięli, krytykujemy ich. Oni dorastali w naszych domach, oni dorastali w naszym kościele, w tym kościele dorastają. A potem się dziwimy, skąd oni się wzięli, jacy oni są. Są dokładnie tacy, jakim przekazaliśmy im dziedzictwo. Dokładnie tacy są. Czy to znaczy, że jesteśmy złymi wierzącymi? Nie. Być może nieumiejętnie przekazujemy. Być może nie mamy świadomości tego, że musimy przekazać, że to się z automatu nie dzieje. Że musimy intencyjnie zadziałać. Być może potrzebujemy spotkać się z młodym pokoleniem w tym określonej strefie zmian, kiedy biegnie starsze i młodsze pokolenie. Po co? Żeby się usłyszeć, żeby starsze pokolenie posłuchało młodszego pokolenia, co ma do powiedzenia na temat dzisiejszego świata i tego, jak buduje się Kościół dzisiaj i jacy ludzie przychodzą do Kościoła. Rozumiecie, co staram się powiedzieć? Ja kocham starsze pokolenie, jestem pełen szacunku dla ludzi, którzy biegli przede mną, naprawdę jestem pełen szacunku i podziwu, ponieważ biegliście wytrwale. Wiecie, ja często śmieję się, że w tym okresie, w którym jestem życia, jestem jak Jan Chrzciciel. Ja jestem pomiędzy starym a nowym. Pomiędzy starym przymierzem a nowym przymierzem. I próbuję łączyć jedno i drugie. Starsze pokolenie, młodsze pokolenie. Jeśli chcemy zrealizować marzenia i pragnienia, które Bóg ma dla tego Kościoła, to potrzebujemy i jednych, i drugich. Moment, w którym zaczynamy, wiecie, myśleć kategoriami, gdzie starsze pokolenie mówi, nie potrzebujemy tych młodych, oni na niczym się nie znają i nie wiedzą, jak budować Kościół. My mamy doświadczenie, my wiemy, my mamy życiową mądrość, oni nic nie wiedzą. I w moment, w którym młodsze pokolenie mówi, nie potrzebujemy tych starych ludzi, oni nic nie rozumieją ze współczesnego życia, co oni mogą dać, śpiewają stare piosenki. Wiecie, co się dzieje? Nagle zaczynamy budować dwa obozy. Jeszcze bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że jeden drugiego nie rozumie i budujemy coraz to większą przepaść pokoleniową, a nieprzyjaciel zaciera ręce i mówi, bardzo dobrze, nie będzie przekazania pałeczki. Także potrzebujemy Bożej mądrości. Wybaczcie moją ekscytację i być może pastor Janusz żałuje, że zaprosił mnie, ale kochani, to o czym tu mówimy, to jest Boży biznes. Zbyt poważna sprawa, żeby zaprzepaścić to dziedzictwo, które tutaj jest. Być może to zwiastowanie dzisiaj jest profetycznym głosem dla tego Kościoła. O to się modlę za każdym razem, kiedy głoszę, aby Bóg namaścił w proroczy sposób, aby to słowo, które jest głoszone, miało proroczy wymiar. W przeciwnym bądź razie, po co nam to wszystko? Ono musi mieć odniesienie do dnia dzisiejszego, do naszego życia. Ponieważ kiedy ludzie dzisiaj przychodzą do Kościoła, zastanawiają się, w jaki sposób to, co słyszę, przekłada się na moje życie. A więc to musi mieć proroczy wymiar. Pytanie jest, czy wyposażamy kolejne pokolenia, tak aby były gotowe do podjęcia się kolejnego etapu tej budowy. Z tego, co pastor Janusz mi powiedział, w okolicach 48 roku powstał tutaj zbór w Cieszynie. 48 rok, 10 nawet. No to zobaczcie, to mamy 110 lat. 110 lat. Kilka pokoleń już przeszło. Mamy kolejne pokolenie. Życie się zmienia. Ostatnie 20 lat, zmiany, które zachodzą w ostatnim dwudziestoleciu są o wiele, wiele większe niż zmiany, które zaszły przez ostatnie setki lat. Tak mówią socjologowie. Prędkość zmian, która następuje, technologii, mentalność, to wszystko zmienia się. Zmieniło się w przeciągu 20 lat. Ostatnio, wiecie, czytałem pewien artykuł, ponieważ jestem ciekaw tego też, co się dzieje w Polsce, w takim globalnym wizerunku Kościoła, nie tylko ewangelicznych kościołów, ale ogólnie Kościoła w Polsce. I ludzie, którzy badają Kościół, mówią, że problemem Kościoła takiego historycznego jest to, że prawdopodobnie jest około 200 lat z tyłu. Dziwimy się, dlaczego kościoły pustoszeją. No nie powinniśmy się dziwić, jeśli Kościół pozostał 200 lat z tyłu. Możemy powiedzieć, no tak, ale to jest Kościół historyczny. Uwierzcie mi. To może tyczyć się nas wszystkich. Nie myślmy, że tylko dlatego, że nazywamy się zielonoświątkowi, że ten wirus nas nie dotyka. Ponieważ my możemy zostać zielonoświątkowcami tylko z nazwy. I w doktrynach możemy mieć zapisane pewne rzeczy. Ale w doświadczeniu może tego nie być. Może nie być dynamiki zielonych świąt. Nieprzyjaciel za wszelką cenę będzie chciał zatrzymać tą sztafetę. Bo on wie, że jeśli stracimy tylko jedno pokolenie, to stracimy kolejne pokolenia, ponieważ nie będzie komu przekazać pałeczki. Dlatego tak bardzo zależy mu na walkach pokoleniowych, żeby starsze i młodsze pokolenie się nie rozumiało, żeby się nie spotkało w wyznaczonej strefie zmian, próbując się zrozumieć, rozmawiając, czerpiąc z siebie nawzajem. Kochani, każdy wierzący posiada pałeczkę, którą potrzebuje przekazać. Nie tylko jako Kościół, ale każdy z nas, jak tu siedzimy, jako ludzie wierzący, posiadasz taką pałeczkę, którą potrzebujesz przekazać swoim dzieciom, kolejnemu pokoleniu. To jest pałeczka mądrości życiowej, twoich doświadczeń, chodzenia z Bogiem, wiary. W przypowieści Salomona czytamy, że dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. Kiedy mówimy, wiecie, o dziedzictwie, to musimy spojrzeć na nie w takim szerszym kontekście, aniżeli tylko w kontekście dóbr materialnych. Chodzi też o duchowe dziedzictwo. Duchowe dziedzictwo, które przekazuje kolejnemu pokoleniu. Nasze dziedzictwo to wszystko to, co przekażemy pokoleniu, które idzie za nami. Które na tym wszystkim, co myśmy zbudowali, będzie mogło budować dalej. Najprościej rzecz ujmując, potrzebujemy spędzić z nimi czas. Potrzebujemy się z nimi spotkać. Ja ciągle wracam do tego i wybaczcie, to nie jest kwestia mojej pamięci, robię to rozmyślnie, kiedy mówię o tym, że potrzebujemy się spotkać w tej określonej strefie zmian. Starsi z młodszymi. Starsze pokolenie potrzebuje poświęcić czas młodszemu pokoleniu. To jest wyzwanie w dzisiejszych czasach. W czasach, kiedy jesteśmy zabiegani. To jest wyzwanie dla liderów i przywódców Kościoła, kiedy mamy sprawy do rozwiązywania, problemy duszpasterskie, problemy takie. Te rzeczy mogą nam zająć cały czas, który mamy do tego stopnia, że nie będziemy mieli czasu na to, żeby spotkać się z młodymi i przekazywać im. Piętnaście lat prowadzę kościół. Wiem, że można się zagubić w domu Pana. Wiem, że cały mój czas może iść w poradnictwo, w ludzi trudnych, w ludzi z problemami. I wydaje nam się, że to jest takie bardzo szlachetne, no bo trzeba pomóc tym ludziom. To jest szlachetne. Ale któregoś dnia obudzimy się z przysłowiową ręką w nocniku i zobaczymy, że tym, którym staraliśmy się przez 20 lat pomóc, a którzy nigdy nas nie słuchali, tylko przychodzili ciągle i zajmowali czas, oni się nie zmienili, ale w międzyczasie wyrosło pokolenie, któremu nie poświęciliśmy czasu, nie przekazaliśmy wizji, nie przekazaliśmy wiary. Dlatego jako liderzy, jako przywódcy Kościoła naszym priorytetem nie powinno być duszpasterstwo, to powinni być inni ludzie, którzy się też tym zajmują, ale powinno być przekazywanie tego młodszemu pokoleniu. Przed spotkaniem rozmawialiśmy z pastorem Januszem i w pewnym momencie powiedział takie coś. To było jak wczoraj. To było... Pytałem się, ile lat jest pastorem i on powiedział tam 20 kilka lat i mówi, ale wydaje mi się, jakby to było wczoraj. Czyż nie jest tak? Jest sporo starszych osób. Prawdopodobnie jesteście w stanie powiedzieć dokładnie to samo, co pastor Janusz. Wydaje mi się, że jakby to było wczoraj, kiedy wychodziliśmy za mąż, jak żeśmy się... Czas szybko leci. Dzieci dorastają, pokolenie dorasta. Wiecie, to jest wielkie wyzwanie dla mnie również jako dla ojca w XXI wieku, dla pastora, który jestem dostępny i tu, i tam. I muszę ciągle stawiać się do pionu, ciągle sobie przypominać. Wiecie, tydzień temu leżałem z moim synem 8-letnim przed snem, rozmawialiśmy i chciałem mu coś wytłumaczyć na temat Pana Boga i mówię, jak widzisz Pana Boga, jaki obraz Pana Boga posiadasz? A on mówi, ale tato nie rozumie, o co ci chodzi, jaki obraz Pana Boga? Ja mówię, no zobacz, no znasz tatę, tak? No tak. No to jak byś mnie opisał, jakbyś powiedział, jaki jest tata? Jaki jest tata? Jaki jest twój tata? Wiecie, i leżę i myślę sobie, czekam, aż mi powie, no z tatą zawsze jeżdżę na rowerze, robimy coś na ogrodzie i tak dalej. I mówi, no, taty bardzo często nie ma w domu. Wy się śmiejecie, ale ja myślałem, że się rozpłaczę na miejscu. Ponieważ spodziewałem się czegoś totalnie innego. Pomyślałem sobie, dzieci inaczej patrzą na to. Ponieważ mi się wydaje, że spędzam z nim dużo czasu. Mi się wydaje. Ale dzieci zrozumiałem, że inaczej patrzą na czas, który z nimi spędzamy. I to takie momenty mnie stawiają do pionu. Myślałem sobie, nie mogę zaprzepaścić tego czasu, którym on dorasta, ponieważ że zacytuję raz jeszcze pastora Janusza, za jakiś czas powiem, to było jak wczoraj, kiedy mój mały chłopiec był mały, a on dzisiaj jest taki. Nie miałem czasu przekazać mu najważniejszych rzeczy. Jest pewna piosenka, być może niektórzy z was ją znają, nie będziemy jej puszczać tutaj już, ale ja przeczytam, przetłumaczyłem sobie, bo to jest z angielskiego, posłuchajcie. Nie będę też śpiewał, żeby nie popsuć tutaj wszystkiego. Przeczytam sam tekst. Dziecko przybyło któregoś dnia. Przyszło na świat zwyczajną drogą, ale były sprawy do załatwienia i rachunki do opłacenia. Nauczył się chodzić, jak byłem poza domem. Mówił, nim się spostrzegłem, a jak już urósł, powiedział, będę taki jak ty, tato. Wiesz, że będę taki jak ty. Zabawy sznurkiem i duże bogactwo, dziecięca wyliczanka oraz człowiek nad księżycu. Kiedy wracasz do domu, tato, nie wiem kiedy, ale będziemy wtedy razem. Wiesz, że będzie nam dobrze wtedy razem. Mój syn skończył 10 lat któregoś dnia. Powiedział, dzięki za piłkę, tato, chodźmy pograć. Nauczysz mnie rzucać. Odpowiedziałem, nie dziś. Mam mnóstwo roboty. On odparł, nie ma sprawy. Odszedł, ale jego uśmiech nawet nie zmalał i powiedział, będę taki jak on. Tak, wiesz, że będę taki jak on. Zabawy sznurkiem i duże bogactwo, dziecięca wyliczanka oraz człowiek na księżycu. Kiedy wracasz do domu, tato? Nie wiem kiedy, ale będziemy wtedy razem. Wiesz, że będzie nam wtedy dobrze razem. Cóż, syn skończył college któregoś dnia, tak bardzo dorosły, że aż musiałem przyznać, jestem z ciebie dumny, synu. Możesz usiąść na chwilę, proszę? Potrząsnął głową i powiedział z uśmiechem, tak naprawdę, tato, to chcę pożyczyć kluczyki do auta. Do zobaczenia później. Mogę już je dostać? Poproszę. Zabawy sznurkiem i duże bogactwo, dziecięca wyliczanka oraz człowiek na księżycu. Kiedy wracasz do domu, synu? Nie wiem, tato, kiedy, ale będziemy wtedy razem. Wiesz, że będzie nam wtedy dobrze. Cóż, od dawna już jestem emerytem, a mój syn się wyprowadził. Zadzwoniłem do niego któregoś dnia. Mówię, chciałbym cię zobaczyć, jeśli nie masz nic przeciwko. Odpowiedział, z ochotą, tato, jak tylko znajdę czas. Widzisz, moja nowa praca mi nie daje życia, dzieci mają grypę, ale było miło z tobą porozmawiać, tato. Naprawdę miło było porozmawiać. Jak odwiesiłem słuchawkę, dotarło do mnie, on wyrósł na takiego jak ja. Mój chłopiec był taki jak ja. Przerażająca piosenka. Możemy to wziąć do swojego życia rodzinnego, ale też potrzebujemy to wziąć do serca w kontekście tej rodziny Bożej, którą jesteśmy. Jeśli nie poświęcimy jako liderzy, jako przywódcy, jako starsze pokolenie, jeśli nie poświęcimy czasu, należytego czasu młodszemu pokoleniu, żeby przekazać im pałeczkę, stracimy ich. A jeśli stracimy kolejne pokolenie, to znaczy, że stracimy pozostałe pokolenia. Wynik tego może być taki, że za jakiś czas ktoś wynajmie ten budynek i zrobi z niego dyskotekę. Ale Bóg kocha swój Kościół. Troszczy się o niego. Dlatego przychodzi ze swoją zachętą. Przychodzi ze swoim słowem. Ponieważ chce, aby to dzieło, które rozpoczął w 1910 roku tutaj, aby ono dalej było kontynuowane. I z całym szacunkiem, bracia i siostry ze starszego pokolenia, jesteście cudowni i wspaniali i służyliście Panu, ale to nie wystarczy, jeśli nie przekażecie tego dalej. Mam taką myśl, wiecie, abyśmy na koniec mogli pomodlić się o siebie nawzajem. Oczywiście, jeśli czujesz się, być może jesteś pierwszy raz tutaj i nie czuj się zobowiązany, ale jeśli jesteś częścią tego Kościoła, co gdybyśmy teraz spędzili czas na tym, kiedy młodsze pokolenie będzie się modlić o starsze pokolenie, a starsze pokolenie będzie się modlić o młodsze pokolenie. Ja wiem, że to będzie oznaczało, że musimy zrobić trochę ruchu tutaj, ale Kościół to życie. Nie powinniśmy się bać ruchu. Nie powinniśmy się bać wstać ze swojego miejsca. Nikt go nie zajmie. Co wy na to? Wiecie, można to zrobić na wiele sposobów. Możemy na przykład poprosić młode pokolenie tutaj z tej strony, starsze pokolenie możemy poprosić iść z drugiej strony i możemy się błogosławić nawzajem, możemy się uściskać nawzajem, możemy się ukochać nawzajem. Wiecie, kiedyś trzeba, ja nie znam waszego kościoła, być może to robicie, nie wiem, może to praktykujecie, a może nie. Być może Duch Święty coś mówi do was dzisiaj. Coś kluczowego, coś istotnego. Więc ja przekażę może już pałeczkę. Mogę prosić pastora Janusza? To jest moja pałeczka, powiedzmy, usługującego. Po to, żeby on kontynuował dalej, ponieważ to jest ten dom, w którym Pan Bóg dał mu tę odpowiedzialność. Więc ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że udało się w jakiś sposób zasiać pewną Bożą myśl. I dalej pastor Janusz już będzie tutaj kontynuował. Ja dziękuję wam bardzo. Niech Bóg was błogosławi.